Tak chciałem dzisiaj przywitać wszystkich imieniem za Chrystusa i posłużyć 37 minut, może 5 minut wcześniej skończę jeszcze, ale dużo jest. No, w każdym razie chciałem się podzielić takimi też myślami, które zostały spisane. Dzisiaj to wszystko tak otrzymałem. Chciałem przekazać i podzielić się. Jest to też taka dalsza część sensu świątyni. Jezus by powiedział, że ta świątynia Salomona, o której tak wspominają Żydzi, to ona będzie zburzona i na zawsze zburzona. Nie powróci do swojej świetności. Jeżeli chodzi o imię Boże, które będzie w świątyni, bo dla Boga imienia to była zbudowana świątynia, dla imienia Boga, a że Jezus tą świątynię odbuduje w ciągu 3 dni. I właśnie to uczynił swoim ciałem, przez zmartwychwstanie, przez pokonanie sił diabelskich, przez swoją świętą krew, która oczyszcza nas z potępienia, z grzechu. I każdy z nas może mieć tą świątynię. Ale ta świątynia to jest ten nasz charakter. Ludzie są przyzwyczajeni do świątyni tej cielesnej i zewnętrznej. A świątynią to jesteśmy po prostu my i tam, gdzie się znajdujemy. Bóg powiedział, że ziemia to pod nóżkiem jego stóp. Także to jest ponad wszechświatem, ponad tym wszystkim. To też jest w przenośni, ponieważ ziemia też jest za mała, żeby pomieścić nawet stopy Boga. Ale tak pokazane jest, żebyśmy o tym tak nie myśleli w sposób taki cielesny. I właśnie dlaczego nie w niecielesny? Ponieważ świątynia Boża jest w sensie tylko duchowym. Tam, gdzie będziemy w niebie z Jezusem, z Bogiem, tam nie będzie słońca, nie będzie świątyni. Tam jest Bóg. Wszystko, co będzie, co jest dla Boga, jest tą świątynią. I tam będzie to miasto, Nowy Jeruzalem, jako Bielica. I tam będziemy przebywać, będziemy mieli światło Boże, tam nie jest słońca. Nie będziemy od czegokolwiek innego uzależnieni, będziemy w tej świątyni po prostu. To jest po prostu cała ta nowa ziemia, nowe niebo, to jest ta cała ta Boża świątynia. Ona teraz może przechować Boże działanie i Bożego Ducha, Bożą chwałę w nas, w części. Dlatego to jest Boża świątynia. Gdy się zgromadzamy we dwóch czy trzech, to się zgromadzamy dla imienia Jezusa Chrystusa, dla imienia Jezusa Chrystusa, tam Bóg jest obecny. I to jest ta cząstka, którą przeżywamy. I tak właśnie ludzie myślą o tym, co tak cielesne. I ostatnio wczoraj dostałem taki też komentarz do słowa, o którym była mowa o świątyni, znaczy o przyszłej świątyni wybudowanej na takiej działce ornata, tam gdzie powstrzymał Bóg anioła śmierci, gdy Dawid pokutował i się modlił. I na tej ziemi tego Jebuzejczyka ornata tam Bóg wstrzymał wyginięcie Izraela, znaczy tych przeznaczonych do tego celu. 70 tysięcy mężczyzn zginęło. Jedna z osób właśnie, która bardzo często jest aktywna i dużo daje takich tekstów biblijnych, na tym jakoś się tak pokazała i objawiła swoje takie jakby nie chcę tego tak oceniać, ale to, co pisane było, to było po prostu brak wieloletniego w ogóle wzrastania, bo w ogóle nie wiem, czy to chodzi o nowonarodzenie tej osoby, czy tylko była cieleśnie aktywna i religijna, ale tutaj pokazała zupełną indolencję. Mnie tak to zastanowiło, że ludzie wierzący chcą po prostu praktykować religię, ale w tej religii nie wszystko rozumieją. I gdyby to pozostało to ufności do Boga, to jeszcze jest to zrozumiałe, bo nie wszystko mamy prawo zrozumieć. Bóg tam to otwiera do siebie. Ale jeżeli my na tym niezrozumieniu budujemy jakąś teorię i wypowiadamy twierdzenia, no to wtedy te myśli, to budowanie całe, wtedy ono robi spustoszenie w człowieku. Wtedy ono pokazuje, to pokazuje, że człowiek nie jest ugruntowany w ogóle w Bogu, nie ma poznania Boga. I tamta osoba podważyła w ogóle, że przez pychę Dawida, który chciał spisać naród izraelski, spisać ile ich jest, jak się cieszył po wygranych wojnach, w takim odpoczynku, pokorował sobie i swoim emocjom tym ludzkim. Bóg dał karę. I dlaczego ci niewinni ludzie musieli zginąć za karę, którą miał Dawid? I tak samo nie rozumiem też jednego z wierszy, który czytamy w Biblii, że wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale z wszystkich tych nieszczęść wypada Boga. I dlaczego te nieszczęścia mają spadać na sprawiedliwego, a raczej nie na niesprawiedliwych, a raczej nie na niesprawiedliwych, czyli ci, którzy zasługują na to, żeby te nieszczęścia na nich spadały. Pozwoliłem sobie odpocząć przez całą noc, bo krótka odpowiedź na ten komentarz wymagałaby bardzo długiego referatu po prostu. To jest wieloletnie pisanie treści, które objawia Bóg i tego się po prostu nie da ująć. Tak rano, gdy wstałem, tam jeszcze wstałem, dałem kolejne słowo na temat, że Bóg jest Bogiem nadziei. Tak mnie napisz chociaż parę słów, parę zdań. I tak to dostałem co pisać. I napisałem w takiej odpowiedzi, powiedziałem, że ta osoba przez tą noc przestała po prostu aktywność swoją. Wszystko, co by pisała, to by to przeczyło temu, co napisała w komentarzu. I swoje dobre rzeczy zahamowała. Myślę sobie, może czeka na tą odpowiedź. Nikt się nie zgłosił ze mną, że tam każdy mógł coś dodać, swoje świadectwo, jakąś sugestię, jakieś zdanie, nawet i znaczek uprzejmości czy czegoś. No nie było nikogo, zupełnie jakby taki szlaban. Zobaczyłem, że taka siła ciemności, jakby chciała pokazać, że pastor sobie pisze, a życie jest życie. I nie umie odpowiedzieć. Z braku miejsca nie mogę odpowiedzieć, bo tam trzymam wiele lat kazań i referatów i tego nawet, co pisane było, co ona to przyjmowała i cieszyła się z tego, tam wszystko jest ujęte. A nawet w tym tekście, pod którym ona pisała, też jest to ujęte, ale po prostu tego nie widzi. I teraz jak to wszystko wyjaśnić, żeby uszanować i uleczyć? I takie miałem słowo właśnie, czytałem sobie wcześniej o tej świątyni, którą budował Salomon i to wszystko, co opowiedziałem teraz, tak się to wszystko tak to zbiegło i Bóg tak mówi, po co ty szukasz tematu? Powiedz o tym, bo tak myśmy żyjemy, że my sobie żyjemy cielesnością, myślę, że to jest duchowe. No i się nauczyliśmy tę cielesność robić religijną i w postawie takiego człowieka pobożnego. Ale postawa nasza, ta zewnętrzna, nie jest wcale odzwierciedleniem tego, co jest w duszy. Nowym człowiekiem człowiek nie jest na zewnątrz, tylko nowym stworzeniem jest wewnątrz. A dopiero na zewnątrz się wszystko zmienia w tych uczynkach, w myślach, w reakcji, w mówieniu. Dlatego ja napisałem krótko, a się to krótko nie było krótko, ale naprawdę skrót myślowy, krótki. Bo tam nie można było oskarcić kogoś, że ktoś podważa Bożą sprawiedliwość. Wcale ci 70 tysięcy ludzi, którzy zginęli, wcale nie byli niewinni. Jeżeli ktoś miał tam zginąć w taki sposób, więc to była wola Boża. I Bóg każdego zna. Codziennie na świecie umiera wiele milionów czy tysięcy, nie wiem jak powiedzieć, ale codziennie, właśnie co minutę być może bilionów umiera, prawda, ludzi i rodzi się tam nowych, prawda. I nie można powiedzieć, że wojna jest, że Boga nie ma, no bo wojna była, bo to było szatu. Jest to po prostu grzech. Bóg nie pozwoli nawet naszym głosom, bez, jak to jest taka przenośna, co prawda, ale bez woli Bożej nawet wróbel nie może upaść na ziemię, ani włos stracić ze swojej głowy. Więc te 70 tysięcy zostawmy Bogu, ponieważ każdy, nawet gdyby tam było 10 tysięcy ludzi sprawiedliwych, by zginęło, być może było, nawet może połowa albo mniej więcej, to nie stracili nic z tego. Ale ta niewiasta zauważyła stratę, że człowiek w ogóle umiera. Apostoł Paweł pisze, że śmierć jest zyskiem. Jest pewnie jakieś nieporozumienie w tym wszystkim. I to raczej ci ludzie, którzy mogliby umrzeć z ręki jeszcze anioła, więc jeżeli by byli sprawiedliwi, no to tylko się cieszyć po prostu, że idą tam, gdzie jest miejsce. Więc ze śmierci nie może być tragedii. A poza tym Bóg jest Bogiem żywym, nie Bogiem przypadku. Jeżeli coś siekolwiek dzieje, nam się wydaje, że jest przypadek. Nie ma przypadku. Bóg wszystkim wie, wszystko pilnuje i wypełnia się wszystko według woli Bożej. Czas, który my widzimy, że upływa, każda sekunda jest przez Boga znana i wypełniona Jego rozkazami i poleceniami i wszystkim, co ma się dziać. Więc pierwsza rzecz, nie możemy powiedzieć, że niewinni ludzie umarli za czyjąś tam błąd, czy pychę, czy tak dalej. Przypadki mogą być różne, czy to Dawida, czy innych osób, czy moje osobiste. Różne mogą być przypadki, ale to, co się ludziom dzieje, to się nie dzieje dlatego, że Dawida trzeba było skarać. Po prostu to nie o to chodzi. To się działo jako znak. Ale i tak by się to musiało stać. Ci ludzie mogliby zginąć w najbliższej wojnie. Zresztą ja nie chcę w to wnikać, bo to jest Boża sprawa. Bóg daje życie, Bóg odbiera życie. Więc tutaj w ogóle nawet to jest trzeba mieć pychę, potężną, żeby w ogóle o tym rozmyślać. W sensie obrony tego życia. A co do tego sprawiedliwego, kiedy przychodzi te nieszczęścia, to tam jest najważniejsze, że to, że on nieszczęścia przechodzi. Tylko najważniejsze jest to, że tam pisze, że Bóg z wszystkiego wybawia. Jeżeli my żyjemy w Bogu, to my widzimy, że Bóg nas wybawia z wszystkiego, a nie to, że nieszczęścia są. Bo ja na przykład, jak tam pisze, że te nieszczęścia należą się niesprawiedliwym, to ja mam odwrotne zdanie. Że właśnie co Bóg czyni w swojej miłości, to niech jeszcze da szansę temu niesprawiedliwemu, żeby się nawrócił. Niech zobaczy tego sprawiedliwego, na którego spadło nie nieszczęścia, czy nieszczęście, a on się podnosi, on Boga chwali, a on służy Bogu jak Job, prawda? I on mógł złożyć to wszystko, będąc niewinny, całkowicie najlepiej, najwięcej sprawiedliwy na tej ziemi. On mógł to wszystko przejść, uczynić i być wzorem dla swoich przyjaciół, którzy go niby przyjechali pocieszać, a w sobie go dobijali jeszcze bardziej. Ale to jeszcze mu nie przeszkodziło wyrzeć się Boga, a się Bogu chwałę oddawał. I potem Bóg powiedział, ja tylko Joba modlitwę wysłucham o was. Zwróćcie się do niego z prośbą, złóżcie w ofierze to bydło, ale tylko modlitwę Joba wysłucham, żeby wam wybaczyć. Ludzie budują wszystko na tym, co widzą. I po prostu to, co widzą, na tym budują religijność, pobożność swoją. I to jest ogromne nieporozumienie. Boże Słowo nie dotarło do tych ludzi, w ogóle nic nie zmieniło. A w ogóle, jeżeli coś się nie narodziło, to trudno go traktować jako żyjące, prawda? Więc to trzeba po prostu Boga. Bądźcie się do Boga, aby Bóg sprawił tą zmianę, to żywienie całe. I tam to napisałem, że to Bóg, trzeba się cieszyć z tego, że Bóg wybawia z wszystkiego. I Bóg no, w tej swojej miłości wie, co czynić z niesprawiedliwymi. I teraz przychodzą do nas samych. To nawet ta gremia ostatnio, ale już nie chcę mówić, o co chodziło. Ale tak parę razy to słyszałem. A dlaczego? Tamten, który Boga nie szuka, w ogóle życie prowadzi niewłaściwie, a im się powodzi. No, czytamy to zresztą w Biblii, prawda? Że się im powodzi. Ja powiem wam, że ja byłem w grzechu, w śmierci takiej klinicznej tego świata, to powiem, że cieszę się i do dzisiejszego dnia się cieszę, że Bóg mnie wtedy uchronił od tej nienawiści, od tego trafię, bo ja potem Boga odnalazłem. Gdybym ja dostał wtedy karę od Boga, i cierpienie, takie, o które się domagają, nie wiem, czy wierzący, czy tylko w cudzysłowie, domagają się, żeby to inny to miał, to tutaj gdzieś brak miłości, bo ja bym chciał, żeby wszyscy moi nieprzyjaciele byli tak błogosławieni przez Pana, żeby się nawrócili po prostu. Chcę, żeby Boża miłość go ogarnęła, żeby zapragnęli to mieć, bo przecież oni tego nie mają. Ja cały czas czułem potępienie w sobie, upadek, grzeszność, odcięcie od Boga. A to, że mi się tam powodziło, miałem dobrą pracę, mogłem wszystko osiągnąć, byłem zadowolony w towarzystwie, szanowanie miałem, wszystko mi się powodziło. To jest nieważne w porównaniu z tym, jak serce było, jak to powiedzieć, kamieniste do Boga i sumienie mnie oskarżało i nie miałem pokoju, nie czułem się bezpiecznie, bałem się śmierci. To jest całe to nieszczęście prawdziwe. Nie to, że mi tam kury wyzdychają, czy bydło tam, czy będę chory na raka, czy będę miał inne rzeczy i wtedy ktoś by się cieszył, to dobrze. Jest Boże Słowo, które mówi wyraźnie, nie ciesz się z nieszczęścia drugiej osoby, bo Bóg odwróci, Jemu będzie błogosławił, a na Ciebie to przyjdzie. To jest po prostu zupełnie inne podejście. Dlatego, dlaczego tak się dzieje? Bo świątynia Salomona i świątynia, którą budujemy zewnętrznie i miejsce, gdzie mamy się zgromadzać, to nie jest ponad Bogiem. Po prostu dla Boga to są serca ludzkie. To jest świątynia, którą buduje Jezus Chrystus. Duch Święty buduje. Jedna z osób dzisiaj pisała to samo i też to przeczytałem sobie z samego rana. Dzieła Boże są inne od ludzkich. Od ludzkich. Nie od człowieka nowego stworzenia, ale od ludzi. Te dzieła Boże, to czyli jako pierwsze, mają za podstawę Boga. Służą dla Boga, są dla Boga. To jest uchwały Boże. Przez, do i ponad. I to wszystko jest i to jest to dla Boga. Więc dzieła Boże, a ludzkie, te drugie opierają się na ziemi. I właśnie to jest to bardzo istotne, że gdy my podporządkujemy swoją pobożność i religijność do tych dzieł, które mamy na tej ziemi, czyli do tego, co zrobiliśmy dobrze, ile ludziom żeśmy świadczyli, przyprowadzili do Jezusa. I sobie te dzieła wszystkie wyliczamy sobie, prawda? Dzisiaj się nie gniewałem, dzisiaj byłem miły, dzisiaj mogłem zrobić trochę lepiej i zrobiłem. Byłem dobrym świadectwem dla innych. To wszystko jest jako nieużyteczność. Nieużyteczność sługi. Jezus by mówił do uczniów, którzy wysłani zostali dla uzdrawiania, to 72 osoby. To Jezus powiedział, nie cieszcie się z tego, ale jeżeli się radujecie z tego, to raczej radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Bo z chwilą, kiedy człowiek odchodzi z tej ziemi, prawda? Odchodzi z tej ziemi, to wszystkie dzieła zanikają. To jakiś czas tam trwa w pamięci, a to wszystko potem nie jest istotne. Skończyło się. Ktoś stanie przed Stwórcą i albo tak te bramy piekła, a się nie, przepraszam, bramy nieba, a płomienie piekła, są dwie drogi, którą z nich jest to najistotniejsze. I w naszym życiu my musimy już teraz wybrać, czy dzieła ludzkie nam są potrzebne, żeby o nas wszyscy dobrze mówili. Jezus powiedział, niedobrze jest, gdy o nas wszyscy ludzie mówią, no dobrze mówią o nas, niedobrze jest. Bo znaczy się, że jesteśmy do nich drogi, że jesteśmy ich, że nie różnimy się od nich wcale. Diabeł jest wrogiem i przeciwnikiem tego wszystkiego. Chce to zdusić. Więc chciałbym takie symbole zostawić. Pomniki, świątynie, miejsca kultu, różne rzeczy, które by naszemu ciału pomogły się skupić, że to jest Bóg. I tam jest Bóg. Bóg jest wszędzie. Tak? Nie mamy zgromadzenia i nie spotkamy się, to Bóg jest każdy z nas. Wszędzie. Gdzie jesteśmy. Jest ta społeczność Duchu Świętego na naszych sercach. I to nie ma znaczenia. Dlatego wszystkie dzieła nasze niech będą uchwały Boże. Dlatego Jezus powiedział o tym słudze, że ma odpowiedzieć, jestem tylko nieużytecznym sługą, bo mogę tylko tyle, co mogę. A wszystko to, co jest Boże, wielkie, ponad tym wszystkim, to jest dla Bożej chwały. Boża za zasługa. Za Bogu trzeba dziękować, oddać chwałę z tego powodu. Gdy Salomon spytał się Boga o tą świątynię swoją i pytał się, i chciał to usłyszeć, co od ludzi słyszał, jak ona jest piękna, bogata, przestronna, jedyna, jakąkolwiek można na tej ziemi było zobaczyć. Bóg, co Bóg powiedział? Znamy to słowo, co Bóg powiedział? Bóg to ładnie powiedział. Tak to wygląda dla każdego z nas, kiedy Bóg stanął na naszej drodze, kiedy odebraliśmy Jego miłość, kiedy poczuliśmy tą miłość, kiedy coś spadło, co przeszkadzało to zobaczyć i zrozumieć. I wtedy opuściła nas nienawiść, żeby raczej nieszczęścia spadały na nieprzyjaciół, na niesprawiedliwych. To nam to wszystko padło. Wtedy byśmy ukochali cały świat. To jest Boża miłość. Ona przyszła. Ja sama tu. Bóg powiedział coś, co powinno spowodować, że coś opadło w tym Izraelu z ich oczu i zobaczyć co inne. Tak samo jest Salomon. Tak usłyszał Salomon słowa Pana. Jest to w pierwszej księdze królewskiej, 6 rozdział, 11-12 wiersz. Co usłyszał Salomon słowa Pana? Bóg tak powiedział. Co się tyczy świątyni, którą budujesz, to dwukropek. I teraz o świątyni. I czytajmy. Jeśli będziesz postępował według moich przykazań i moje prawa będziesz wypełniał, przestrzegał wszystkich moich nakazów, postępując według nich, ja dotrzymam mojego słowa dotyczącego ciebie, jakie wypowiedziałem do Dawida, twojego ojca, i zamieszkam wśród synów izraelskich i nie opuszczę mojego ludu izraelskiego. No i budował dalej Salomon tą świątynię. Czyli o świątyni co powiedział Bóg? Nic nie powiedział Bóg o świątyni. Ale na temat świątyni powiedział, dla mnie jest najważniejsze twoje serce i to, żebyś przestrzegał moich przykazań i nakazów, a wtedy będziesz żył. Musisz się z tym zgadzać, dlatego żyć i postępować po mojej chwale. To jest dzieło dla mnie, ku Bogu, a nie dla tej ziemi, żeby to ludzie podziwiali i brali przykład. Więc wtedy zamieszkam z tobą. Co do świątyni, tak samo co do zboru w Krzeszowicach. To nie gdzie, jak, jaka liczba, kto, ale czy nasze serca są otwarte, aby przyjąć Boga i wypełniać, co teraz mówi. Czyli to słowo, które jest czytane, wypowiadać. Zobacz, to jest o świątyni. To jest o świątyni. Jest taka jeszcze, bo Bóg patrzy na nasze serce. My chcemy okazałości i ją demonstrować. To jest właśnie ta świątynia z Salomona, aby to pokazać. A Bóg patrzy na nasze serce, na nasze nastawienie, usposobienie, charakter, na nasze odruchy. Jaką mamy ufność, spolegliwość, jakie mamy myśli. Patrz na nasze myśli. Właśnie mamy się odnowić w myślach swoich, albo odkasić te myśli, bo one były święte, więc Bóg na to patrzy. Mimo nieszczęść, doświadczeń, trudów, różnych przyzwyczajeń, Bóg chce, abyśmy my dalej mu ufali, żyli z nim, żeby te nieszczęścia i te sprawy, które nas przytłaczają, nie miały dla nas wpływu. Jest to pokazane w Łukasza 9 rozdział, 57 do 62 wiersza. Ludzie, którzy budują dzieła na oczu, którzy budują swoją pobożność i religijność dla uznania, dla spostrzegania innych, albo nawet gdy tego nie potrzebują, tego uznania, to chcą postępować tak jak po prostu świat tego uczy. Że co widać, to widać. To daje też świadectwo. Świadectwo nasze buduje się tylko na naszych myślach, na naszym sercu. Zobaczmy, był taki jeden człowiek, który powiedział do Jezusa, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. To jest decyzja człowieka, który naprawdę wie, co chce. Zobaczył Jezusa Chrystusa, spodobała mu się praca Jezusa Chrystusa, jego postępowanie, Być może wiele takich fantastycznych też rzeczy przez doznał i zobaczył, jak cuda, rozmnożenie chleba, jak taka aktywność duchowa, tak nadprzyrodzona, i chce pójść za Jezusem Chrystusem. I takie chrześcijaństwo też tym to może być, ponieważ ci ludzie nie mogą oderwać się od rzeczywistości. Nie zostawiają wszystkiego za sobą. Nie umarli na tego, całkiem na tego świata. Zobaczmy, Jezus powiedział do niego: lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Jeżeli człowiekowi zależy w tym momencie na tym, żeby Boże błogosławieństwo było dla jego ciała, Boże błogosławieństwo, to wtedy jemu będzie przeszkadzało to, że Syn Człowieczy nie ma, gdzie skłonić głowy. Jeżeli Jezus nie ma swojego bezpiecznego miejsca na odpoczynek i na przebywanie, no to tym bardziej on nie będzie miał. Trzeba się teraz zastanowić, czy ja mam za Jezusem Chrystusem. Czy warto poświęcić swoje życie? Według ciała tego nie warto, bo ciało nasze wiadomo, czego chce. Każdy z nas to rozumie i wie, i doświadcza. I ja to wykorzystuje. Ale gdyby to było w duchu, gdyby to było zrodzenie, takie jak u proroków powoływanych na służbę, czy u apostołów, uczni, które powołał Jezus, oni wszystko zostawiali. Te sieci, te łodzie, te złowione ryby, ten majątek, który mieli, wszystko zostawili i poszli za Chrystusem. To jest to, że to jest wierzący człowiek, który nie patrzy na to, co jest zwane nieszczęściem, tragedią, niepowodzeniem, przykrytą świadczeniem. To nie ma na niego wpływu. On idzie za Jezusem Chrystusem. Z kolei do drugiego powiedział Jezus sam: pójdź za mną. Ten oczywiście też chciał się zgodzić, ale poprosił o pozwolenie, że najpierw musi odejść i pogrzebać ojca swojego. Jest pogrzeb. Jeżeli ten człowiek by wiedział tak naprawdę, kim jest Jezus Chrystus, że jest Bogiem wszystkiego, jest ponad wszystkim, gdyby ten człowiek wiedział, to by w ogóle nie pomyślał o tym, co będzie, jeżeli z tym pogrzebem i ze swoim ojcem. No to o tym by w ogóle nie myślał. Ale jego cielesne myślenie, jego mózgu, jego rozumienia nie pozwoliło mu zdecydować się pójść za Chrystusem, bo miał rzeczy do wykonania. Miał swoje ale. Jezus powiedział jemu, że umarli nie grzebią umarłych, lecz nie idź i głoś Królestwo Boże. Jak tobie się otworzyła zdolność przebywania ze mną i bycia ze mną, ja ci otwieram Królestwo Boże, to wszystko inne jest, uznaj za śmieć, jak apostoł Paweł pisze. Wszystko inne jest nieważne. To jest taka radość, że wszystko zostawia, po prostu nie wraca. Gdy trzeba wyjść z tej sodowej gomory, ja się nie odwracam i nie żałuję majątku zostawionego. Bo Bóg mnie powołuje, Bóg mnie odbiera, Bóg mnie nakazuje, Bóg mnie prowadzi. Ja muszę mieć tą ufność. Więc ta ufność jest też zdecydowanie w nas braku komfortowego życia i ufność jest potrzebna do tego, aby być spełnionym chrześcijaninem. Jest jeszcze jeden człowiek, który chciał pokazać kulturę i takie tolerancję dla tego świata. To był człowiek, który powiedział, że ja pójdę za tobą, Panie, ale ja najpierw chcę wrócić do domu i pożegnać z innymi. Bóg i tak nam daje taką szansę, że to nie jest tak, że Bóg nas odbiera całkowicie. No znamy to o swoim też życiu. Ale gdy jemu to powstało w myślach, że coś jest ważniejszego, czyli moje zachowanie, moja postawa, to to na nastawienie nie było takie jak w Jezusie Chrystusie, który wszystko zostawił, czytamy Filipian, zostawił niebo, zostawił cały dobrobyt, zostawił chwałę i bezpieczeństwo od szatana, od grzechu, od nieczystości, zostawił, bo nas umiłował, aby przyjść na tę ziemię i dokonać dzieła swojego. I teraz tego samego Jezus chce od nas, takiej miłości do Niego. Bo to jest miłość Boża, ona inna nie może być. Jeżeli my tą miłość taką mamy, więc wtedy nawet nie pomyślimy o tym, że nawet taką drobną rzecz, kulturową taką, gdzieś tam się później pożegnać, uprzedzić kogokolwiek, Przecież to wszystko i tak się stanie. Ale w tym momencie to był argument podjęcia decyzji, czy miłe za Jezus Chrystus. Jezus tutaj powiedział, że z chwilą, kiedy jesteśmy powołani do tej służby, gdy przyłożymy rękę do pługa, 62 wiersz, to nie możemy oglądać się wstecz. Jeżeli to uczynimy, nie nadajemy się do Królestwa Bożego. Gdy ktoś ogląda się wstecz. Czy jest coś w naszym życiu takiego, że oglądamy się wstecz? To właśnie to trzeba najszybciej przerwać, uspokoić, oddać wszystko Bogu. My mamy umrzeć dla tego świata. Mamy już teraz tą śmierć. Jeżeli mamy takie przyczółki na tej ziemi, tego Ojca, którego trzeba pochować, to wspaniały komfort odpoczynku moich przyzwyczajeń, albo tej kultury, tego tolerancji dla tego świata, więc wtedy odwracamy się wstecz. To są takie te przyczółki. Gdy jesteśmy tak jak apostołowie, którzy poszli za Jezusem Chrystusem i oddali wszystko Jemu, Bóg zatroszczył się ich domy, o wszystko się Bóg zatroszczył, że odciągał o cielesne sprawy. Ale tutaj dalej w 10 rozdziale czytamy, że Bóg wtedy pozwolił im, jako jagniętom, wejść między wilki. Gdy człowiek nabył ten inny stary charakter, że tą nienawiść tak sobie ceni, te nieszczęścia wszystkie sobie tak ceni, że one są jednak dobre, że one powinny spadać na niesprawiedliwych. I tak to po prostu to odróżnia, a nie przykrywa tego miłością. Wtedy on nie jest jak mięci, a żyjemy wśród rodu złego. Wszyscy są określani jako wilki, ci, którzy nie są z Bogiem. To on nie mógłby ujść z życiem i przetrwać wśród tych wilków. Musiałby stać się jak i one. Dlatego tutaj Jezus mówi o nas, że Bóg wszystko to dlatego tak czyni. Dlatego nas zmienia od wewnątrz. Zmienia nasze nastawienie. I daje nam miłość, aby błogosławić tych niesprawiedliwych i tych, których świat każe nam nienawidzieć. Po prostu zamienia. Nie ma nienawiści. Nie ma bojaźni przed nieszczęściem, trudnościami, to doświadczeniami jest Boża miłość i ufność, że Bóg mnie trzyma w swojej dłoni i nie pozwoli. Zgodnie z tym słowem, co tam czytałem, było, że ale Bóg wybawi ich z wszystkiego. Właśnie to jest to, że to jest fakt. Bóg wybawia z wszystkiego. Dlatego czyni z nas jagnięta. Czyni z nas jagnięta. I diabeł nam powie, że my nie mamy żadnych szans. A okazuje się, że Bóg posyła nas jako jagnięta między wilki. I nie każe nam polegać na sakiewce, na torbie, na sandałach, na całym przygotowaniu do tej służby. To jest 10 rozdział, 4 wiersz. Teraz tutaj chciałbym tak na koniec przeczytać o pewnym jagnięciu, którym był apostoł Paweł. To było czytane chyba tamtą niedzielę. Nie wiem, często czytam, ponieważ to trzeba sobie ciągle przypominać, gdy mamy problemy, że tak nam jest ciężko, tak nam jest coraz ciężej, że możemy nie dać sobie rady. To jest prawda, że my sobie możemy nie dać jej rady. Możemy tej rady szukać tam, gdzie szuka świat. I to może być tymczasowe i doraźne, ale będziemy coraz bardziej oddalali się od Boga, aż w pewnym momencie w ogóle stracimy kontakt z Bogiem. I tego możemy nawet nie zauważyć. Dlatego często przypominam o apostole Pawle, który w 12 rozdziale 2 listu swojego do Koryntian pisał od 7 wiersza tak. Bym się więc na zwyczajności objawiał, zbytnio nie wynosił, bity został cierp w ciało moje, jakby posłanie szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Apostoł Paweł wcale nie mówi, Boże, dlaczego to dla mnie zrobiłeś? Dlaczego to dałeś? A nie dałeś temu przeciwnikowi mojemu, temu, który mnie tak gnębi tyle lat. Jemu się należy taki cierp. Czemu ja go mam? Zobaczmy, jak mnie tak tego nie powie.
Dziecko Boże tego nie powie. Bo Dziecko Boże chce trafić w Niego taką miłość jak na samego siebie. Bo wypełniamy wtedy cały zakon. Żeby miłować Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak samego siebie. Więc jak ja mogę powiedzieć, Boże daj ten cień temu bliźniemu. Przecież on zasługuje. On jak nie grzeszy. To jak na grzesznica, tylko ukamienować on trzeba. A Bóg nie daje tego. I apostoł Paweł nawet o tym nie myśli, bo on ma swoje myśli odkażone, ma już czyste, ma przepełnione Bożym objawieniem, co by się zbytnio z nadzwyczajności objawień nie wynosił, więc mam tyle, Boże, jak tyle przeżyć, takie nastawienie, usposobienia w Chrystusie Jezusie, że on tutaj nawet nie pomyślał o tym, żeby ten ciemny kimkolwiek komuś dać. Tylko dziękuję Ci za Niego, że go dajesz. To jest ten stopień zrozumienia nie świątyni zewnętrznej, jak samemu, tylko świątyni tej, którą daje Bóg, wypełnia przekazania moje, żyj w moim słowie, a będziesz błogosławiony i będę z Tobą przebywał. Nie wiem, gdzie o tej świątyni. To jest to, nie wynosił się. Przyjął to i powiedział, tak, dał mi ten cień, bity został, jakby posłanie szatana. Walczy ze mną, nie podobał mu się, więc słusznie, jeżeli mu się nie podobał, więc on atakuje, bo to jest jego metoda, jego w ogóle myśl, jego działanie, jego całe jestestwo. To jest zabić, to jest zniszczyć, to jest ugodzić. Dlatego tak szatan by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. To jest postawa chrześcijanina, któremu nawet nie przyjdzie, żeby jakieś nieszczęścia na kogoś zrzucić, albo żeby Bogu wypominać, dlaczego tamci ludzie umarli. Bóg im dał życie. Jak powiedział Job, Bóg dał, Bóg wziął. Niech imię Boże będzie pochwalone. To jest po prostu postawa, która była również i u Pawła. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. I co wtedy apostoł Paweł modlił się o to? Bo trzeba się modlić, ale nieraz Bóg nam powie tak. Jak apostoł Pawłowi powie tak. Dosyć masz na... Gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Widzisz? Masz ten cień. On ci przeszkadza. Masz to doświadczenie. Masz te różne problemy. Masz rzeczy, które diabeł ci podpowiada, rzuć to na innego. Przeklij Boga. Albo jak nie potrafisz przeklnąć, bo się poszanujesz, miłujesz Boga, to przynajmniej nie zgódź się z Nim. Zrób coś zupełnie innego. Ale tutaj jest zupełnie coś innego. Apostoł Paweł cieszył się z tej łaski, że ma tą łaskę i przyjął ten cień, który na niego spadł. I wtedy zamieszkała i może zamieszkać w nim moc Chrystusowa. Dlatego apostoł Paweł w 10 wierszu mówi dalej, dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Czyli zobaczmy, tego czego się najbardziej boimy, to jest pomocą dla nas, abyśmy byli mocni w Jezusie Chrystusie. A Bóg i tak nie da więcej, niż możemy znieść. Daje tylko tyle, ile potrzebujemy. Ile jest potrzebne dla naszego zbawienia. Jezus kiedyś wspomniał w swoim słowie, że warto wyłupić swoje oko, gdyby gorszy, aby wejść bez oka, ale do nieba. Tak samo warto pozbyć się ręki, nogi, okaleczyć swoje ciało, aby nie stracić tego, co jest wieczne. Tego musimy się na co dzień uczyć, przypominać. To musi w nas wrosnąć. Musimy za wszystko nauczyć się dziękować. Aby Bóg zobaczył, że nie ma takich rzeczy, jak objaw apostoła Pawła, ani z nieba, ani przeszkód, ani cierpień, ani znojów, ani przeszkód różnego typu od dobrych i złych ludzi. Ponieważ najważniejsza jest łaska Boża za moje zbawienie, to, że Bóg mnie ukrył w swojej dłoni, że Bóg mnie strzeże, że Bóg mnie błogosławi i oczekuję Jego przyjścia i moje sumienie jest czyste i raduję się. Jestem przygotowany na każdą okoliczność i wiem, że Bóg będzie mnie posilał i wzmacniał. Z chwilą, kiedy tego nie naprawimy w swoich myślach, nie postawimy właśnie na taką sugestię, żeby dla nas była, to do tej pory będziemy się borykać z tym kamykiem, który jest w płci. Będziemy się nim zajmować, będziemy o nim myśleć. Z chwilą, kiedy to oddamy Bogu, kiedy wyższą rzeczą będzie wartość, którą daje nam Bóg w tym wszystkim. Te wszystkie ciężary i rzeczy, które nas dotykają, są niczym. Są tak zwykłe i proste, jak dla apostoła Pawła. Świeżo chciałem się podzielić tym wszystkim, co miałem. Być może byłoby lepiej jeszcze tydzień, dwa przygotować bardziej, ale chciałem tym świeżo się nakarmić, ponieważ jak ta osoba potrzebowała odpowiedzi, ja myślę, że to z modlitwą, którą miałem i z tym podejściem miłości, to się stanie. Że wiemy, drugiemu tak służy. Tak samo i dla nas to potrzebne jest. Abyśmy nie robili pomyłek, które świadczą o tym, że narzekamy, że to może być odebrane tak, jakbyśmy byli niezadowoleni, że Bóg tak nas właśnie prowadzi. Przypomnijmy sobie o Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus nie unikał żadnych przeszkód. To właśnie On przeszedł te wszystkie trudności. Tak jakby był niesprawiedliwy. On się tym stał. On wziął wszystkie rzeczy na siebie i nie miał wygodnego życia. I nie szukał czegoś, co by go mogło uratować, uszczęśliwić w inny sposób, jak to, żeby żyć według woli Bożej. Jezus przez to przeszedł. W Jobie mamy taki przykład. Więc to, co przeżywamy, to powinniśmy się tylko cieszyć, że to tylko tyle jest. Boże, dziękuję Ci, że to tylko tyle jest. I każda rzecz, którą mi dasz, będzie ciężka z początku. To i tak jest tyle, ile mogę znieść. Bo Ty nie pozwolisz mi, aby upadł. Kiedyś było wspomniane to w modlitwie, że Bóg nie pozwoli, abyśmy byli w tym pogłębieni i przegrani, ale podnieśli, ale da siły, ale wzmocni, ponieważ Jego imieniem jesteśmy nazwani. Nie świątynia jest nazwana jakaś tam gdzieś, w jakimś tam miejscu, czy kraju, czy gdziekolwiek, ale nasza jest Jego imieniem nazwana. To, co my mamy w sobie, jest Jego imieniem tak nazwane. I On to szczerze i chroni. I błogosławmy. Zaufajmy z wdzięcznością. I błogosławmy Boga. I błogosławmy wszystkich dookoła nas. Żeby nie było żadnej jednej osoby, na którą chcielibyśmy zrzucić, że jej należy się, aby Cię cierpiała. Ja to mam zbyt dużo. Lepiej, żeby prosimy, żeby takiego czegoś nigdy nie wyszło z naszych ust. Nie może być z ust człowieka, który serce swoje oddał Chrystusowi i Chrystus w nim mieszka, z Bożą miłością. Jest to wypełnienie całego zakonu i przykazań, o których powiedział Bóg do Salomona. Wtedy będziemy do końca szczęśliwi, będziemy przygotowani, będziemy właściwym świadectwem dla Jego. Będziemy troskliwi i wrażliwi na wszystkie problemy i sprawy. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.